Szanowni Państwo, dostaliśmy właśnie sygnał, że możemy rozpocząć. Wszyscy ci, którzy są z nami na miejscu i ci, co oglądają nas online przez IPN TV, dobry wieczór. Nasz dzisiejszy gość był przedstawiany już w bardzo różny sposób i w rozmaitych konfiguracjach. Bardziej tradycyjny podróżnik, pisarz, osobowość radiowa i telewizyjna, fotograf, stand-uper, satyryk, biznesmen. Chyba nic nie pominąłem, ale też w ten mniej tradycyjny, radykalny antykomunista, naczelny kowboj RP. Inni chcieli brunatny kowboj RP. Kazik śpiewał kowboj czacza. Był również nazywany kołtunem, ciemnogrodzianinem, a nawet rewolwerowcem z polskiego ciemnogrodu. Ale żeby nie powtarzać za innymi, dzisiaj w historycznej sali BHP witamy po prostu pana Wojciecha Cejrowskiego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Sala BHP.
Nigdy tu nie byłem, to bardzo się ucieszyłem, że akurat tu mnie pan zaprosił.
No, no właśnie, bardzo nam miło. Sala BHP, świadek najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski i to dobrze koresponduje z tematem naszego dzisiejszego spotkania, bo tak to sobie wymyśliliśmy, żeby nie pytać pana Wojciecha Cejrowskiego o to, o co pytają go wszyscy, czyli o podróże i sprawy bieżące, społeczno-polityczne, ale że będziemy pytać o rzeczy, które nikt nie pytał, czyli o historię najnowszą, tą historię najnowszą, której pan Wojciech Cejrowski był świadkiem i uczestnikiem. Ja nazywam się Jan Chlebowicz i w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zapraszam na dzisiejsze spotkanie i już nie przedłużając, przenosimy Państwa do drugiej połowy lat 70. Pan Wojciech wówczas ze swoimi kolegami ze szkoły, z klasy założył Związek Walki i Sabotażu, co wkrótce skończyło się pierwszym przesłuchaniem. Ale mnie interesuje, proszę Pana, to, skąd wzięła się u pana potrzeba, jak to chyba się wówczas mówiło, knucia przeciwko komunie albo spiskowania przeciwko komunie, czy prowadzenia działalności niezależnej w PRL?
Nie wiem.
Nieprawda.
Proszę pana, to dlaczego nieprawda?
Wie pan chyba.
Nie wiem, skąd Prawda? Się wzięła. To jest moim zdaniem naturalny odruch. Jedni chłopcy lubią się boksować, inni nie lubią się boksować. Jakoś tak u mnie w domu było oczywiste, że komuna to jest zły system, zły pomysł, komuniści to są niedobrzy ludzie. No i nie trzeba jakiejś szczególnej inspiracji dziadka, który był w AK. Wystarczy western obejrzeć i nawet bez nadzoru rodziców, najbardziej prosty, i młody chłopak patrzy, to są dobrzy i są źli. Jak są źli, to trzeba do nich strzelać, oni będą strzelać do nas, ale ostatecznie się wszystko skończy happy endem, zwycięży dobro. Chodzi pan do kościoła, też dostaje pan ten sam przekaz, że zwycięży dobro, ale przedtem będzie ciężko, krwawo, czasami poniesiesz śmierć męczeńską. No i potem jak człowiek wie, że komuniści są źli, to nawet w formie zabawy w szkole próbuje być po dobrej stronie i atakować komunistów. No nie miałem nigdy takiego dylematu.
Czyli tak pan wiedział.
Nie było takiego momentu, kiedy się człowiek obudził i zorientował, że z komunistami trzeba walczyć. Ze złymi trzeba walczyć, a komuniści zawsze wpadali do kategorii zły. Mhm. Więc w siódmej klasie szkoły podstawowej założyliśmy z kolegami Związek Walki i Sabotażu. To nie byli koledzy z mojej klasy wyłącznie. Nie mogę panu wszystkiego powiedzieć, bo nikt mnie nie zwolnił z konspiracji. Ktoś nas sypnął wtedy, natomiast po tym jak nas sypnął, przestaliśmy się kontaktować, rozpadła się ta struktura.
Ale były skrzynki kontaktowe na przykład jakaś...
Mnie nikt nie zwolnił z... Żaden z kolegów, który w tym uczestniczył, nie powiedział mi, od dzisiaj możesz ujawniać moje nazwisko.
No dobrze, a najbardziej spektakularna akcja?
Akcje nasze były proste, siódma klasa szkoły podstawowej, one nie były spektakularne w sposób szczególny. Jeszcze wtedy nie planowaliśmy wysadzać niczego, natomiast ja wziąłem od mojej mamy druty do robienia na drutach, takie, co się swetry robi. I chodziliśmy przed pochodem pierwszomajowym po mieście. Tam do latarni przyczepiono takie bardzo wysokie szczekaczki, zestawy głośników. Tych głośników było 5 albo 6. I w związku z tym, że my byliśmy z 7 klasy szkoły podstawowej i bez drabiny, to pierwszy głośnik przekuwało się, robiło się jedną dziurkę za pomocą drutu do robienia swetrów. Natomiast już do drugiej kolega musiał podsadzić, do trzeciej musiał wziąć na barana. Przekuwaliśmy membranę. Membrana była z tektury zrobiona. Na początku przemówienia od Edwarda Gierka wszystko grało. Ale im dłużej mówił i ta membrana drgała, tym bardziej się darła na kawałki. I pod koniec przemówienia Edward Gierek już mówił... Zepsuliśmy wszystkie głośniki, do których dało się dojść. I na całej trasie pochodu pierwszomajowego mieliśmy zwycięstwa takie, że harczał zamiast mówić.
Ile trwały te państwo próby antykomunistyczne?
Związek Walki i Sabotażu miał rozległe plany, natomiast udało nam się tylko rozharchać Gierka w czasie jednego pochodu pierwszomajowego. Mhm. Chodziliśmy późnym wieczorem przed 1 maja, zrobiliśmy swoje. Potem były zaplanowane inne akcje, ale już nas sypnęli. Poszedłem na przesłuchanie na UB, jako nieletni z ojcem moim. I pod stołem był magnetofon. Ojciec był przesłuchiwany wcześniej wiele razy, w związku z tym znał te sztuczki. Jak Ubek wychodzi z pokoju, to oczekuje tego, że coś powiedzą do siebie nawzajem. No i mój ojciec sam się schylił pod stół i tak popukał w ten magnetofon. Mówi, może pan wracać? Ten Ubek przyszedł z powrotem i już, no.
Tata jakoś przygotował na rozmowę?
Nie. Jak można się przygotować na rozmowę z Ubekiem?
No, później był mały konspirator.
Co, pan poduszkę włoży sobie
w spodnie? Były różne podpowiedzi w małym konspiratorze na przykład, ale to później było, więc...
Nie wiem nic na ten temat. Nie. Ja się nie przygotowałem do takich rzeczy.
Rozumiem. To, co było, to, co wydarzyło się wtedy, to pierwsze przesłuchanie, to była jeszcze, wydaje mi się, dość łagodna, chociaż sam bym nie chciał być przesłuchiwany przez UB. Zapowiedź tego, co wydarzyło się już w stanie wojennym. Ja bym chciał pana zapytać, jak już po latach, w kolejne rocznice, czyta pan artykuły, słucha audycje, programy telewizyjne dotyczące Grzegorza Przemyka, to... Jakie myśli panu towarzyszą? Jakie uczucia? Pytam nieprzypadkowo, bo Grzegorz Przemyk był kolegą pana Wojciecha Cejrowskiego ze szkoły z równoległej klasy, chociaż akurat chyba nie znaliście się, no ale jednak.
No wiedziałem z grubsza, kogo zabili, nie? Że chłopak z równoległej klasy, natomiast w szkole średniej myślę, że do dzisiaj są animozje między klasami, więc to nie był ani mój kolega, ani przyjaciel, bo to była konkurencja, która chciała zdobywać nasze dziewczyny. To u nas w szkole średniej takie były napięcia. Czyli jak ktoś był, my byliśmy z klasy matwis, czyli mądrzejsi. On był z humanistycznej, czyli z debili pochodził i przystawiał się do naszych dziewczyn, bo umiał grać na gitarze i poezją obracać. Więc to nie chcę, żeby powstało takie wrażenie, że to przyjaciel albo kolega pana Cejrowskiego, czy tam Wojtka Cejrowskiego ze szkoły średniej. Nie. Natomiast w momencie, kiedy został zamordowany, to te wszystkie rzeczy znikają i to jest nasz kolega ze szkoły. Został zapałowany na śmierć przez ubecję. Z okazji takich rocznic towarzyszą mi zawsze te same emocje, że nie ukaraliśmy zbrodniarzy. Teraz się wymknął Michnik. Co to, przepraszam, za sztuka była rozwalić Michnika w Szwecji? Szwecja jest krajem pokojowym. 10 lat tam pracowałem w stadninie koni. Mossad uczył nas przez wiele lat, że jedzie się do obcego kraju typu Argentyna, znajduje się SS-mana, który zmienił nazwisko, jest obywatelem Argentyny, rozwala się go strzelając mu w usta i wyjeżdża się. I Polska Rzeczpospolita powinna pojechać. Skoro Szwecja nie chce wydać bydlaka, to powinniśmy pojechać i go rozwalić w Szwecji. W taki sposób i powołać się na szkołę Mossadu, który rozwalał zbrodniarzy hitlerowskich na całym świecie w taki właśnie sposób. Nielegalny. Oficjalnie. Więc to są moje emocje za każdym razem, jak ucieka kolejny zbrodniarz typu Jaruzelski, Kiszczak. Ucieka przed sprawiedliwością, bo umarł. Pan Bóg go zabrał. Natomiast my mieliśmy też obowiązki przed tym, jak Pan Bóg go zabrał i Pan Bóg wymierzy sprawiedliwość ostateczną, to my jako państwo mieliśmy moim zdaniem i mamy cały czas obowiązki, by ukarać zbrodniarzy. Bo człowiek potrzebuje mieć takie poczucie sprawiedliwości, że nie wolno robić wszystkiego bezkarnie. Dopóki tego nie ma, to ja nie szanuję mojego państwa. Bo kolejnemu się upiecze. Facet od 40 zegarków, jemu się upiecze, każdemu się upiecze. Tuskowi się upiecze, każdemu się upiecze. Skoro takim bydlakom jak Michnik się upiekło.
Brak osądzenia zbrodniarzy to jedna, a taka refleksja, że to mógł być pan albo pana kolega z Matwizu, albo jeszcze koleżanka z Matwizu?
Nie miałem takich refleksji. Nastolatki mają zazwyczaj poczucie, że są nieśmiertelni. Dlatego się rozwalają na motorach. Nastolatek jest młody i on uważa, że całe życie przed nim nic mu się nigdy nie stanie, więc nastolatek nie myśli o tym, to mogłem być ja. No rzucam taką tezę, pan też był nastolatkiem, może pan myślał wtedy werterycznie o tym, że za chwilę zginę, natomiast myśmy myśleli raczej w kategoriach za chwilę komuś dowalę, a nie, że za chwilę zginę i będę zwycięzcą, ja mu dowalę tak, że on zginie, ja nie zginę. Więc nie, nie mieliśmy ani przez chwilę, nikt z nas nie miał takiego poczucia, że to mogłem być ja.
Zanim wyjdę jeszcze z tego wątku, jeszcze chciałem zapytać tylko o szkołę, bo chyba szkole i dyrektorowi też się trochę oberwało wtedy, a może nawet nie trochę więcej.
Nie znam szczegółów. Dyrektorka była partyjna, natomiast...
Wicedyrektorowi chyba zdaje się.
Kilku nauczycieli rzuciło legitymacje partyjne wtedy, między innymi wicedyrektor Korzyb, który był moim nauczycielem od języka polskiego. Nie był naszym wychowawcą, ale spełniał tę rolę, gdyż pani od fizyki, która była wychowawcą, nie spełniała tej roli. Myśmy się tak przytulili do Korzyba. On nie wytrzymał. On stwierdził, zabili mi ucznia, którego ja znam, uczyłem go polskiego, w maturalnej klasie był. No jest jakieś non possum u każdego. I on miał ten moment taki, że to się trzeba było odważyć, nie? Stan wojenny. To są inne okoliczności niż dzisiaj. Oddanie legitymacji partyjnej to jest... jakiś rodzaj wyroku na samego siebie, bo system będzie mnie prześladował. Zrobiłeś gest przeciwko nam i wyrazisty. I cała szkoła o tym wie, że ty to zrobił publicznie, a nie gdzieś tam po cichu, nie? Z legitymacją PZPR się rzuca publicznie, nie da się zrobić tego po cichu.
No tak, tak, niewątpliwie to wymagało.
Ale jakie miał kłopoty konkretnie potem, to nie wiem, bo myśmy opuścili szkołę po maturze.
No tak, właśnie o wicedyrektora chodziło mi i rzeczywiście wymagało to odwagi cywilnej. Proszę pana, ja bym chciał wyjść ze stanu wojennego i z kolei przenieść się do innego, do innej rzeczywistości społeczno-politycznej przemiany, transformacji roku 1989. Pan zdaje się po stypendium w Stanach wsparł kampanię wyborczą Andrzeja Celińskiego przed tak zwanymi wyborami czerwcowymi. I tak się zastanawiam, dlaczego Andrzej Celiński, a nie na przykład KPN, którego wówczas wiece i spotkanie były regularnie rozbijane przez SB i milicję.
Proszę pana, bo KPN-u nie znałem. Nie znałem nikogo z KPN-u. Ja byłem w innej części konspiracji. Natomiast Andrzeja Celińskiego znałem. To był mój profesor na socjologii. Uczył jednego przedmiotu i wiedzieliśmy, że on tam się przytulił na tej socjologii, bo już nie miał gdzie się podziać, prowadził czarną jedynkę, takie harcerstwo antykomunistyczne. Że to był zdrajca, łubek albo coś takiego, albo TW, nie wiem co on tam był, to myśmy się dowiedzieli dużo później.
Nie no, chyba łubekiem to nie był.
Natomiast
nie
wtedy,
mógł być łubekiem.
Natomiast wtedy, kiedy na socjologii nas uczył, to uczył porządnie i taka fama za nim szła, że był sekretarzem osobistym Lecha Wałęsy. To tyle, żeśmy o nim wiedzieli, nie wiem ile w tym prawdy. Dzisiaj patrząc wstecz, jeżeli był sekretarzem osobistym Wałęsy, to prawdopodobnie był TW, wbrew temu, co pan o nim wie.
No tak, ale UBK, TW, no, to dwie różne rzeczy.
Wracam ze Stanów Zjednoczonych, już jest po okrągłym stole i potrzeba rąk do pracy przy kampanii wyborczej. Było mi absolutnie obojętne, komu pomagam w kampanii wyborczej. Jeden mój kolega pracował przy Celińskim i powiedział, że w województwie płockim trzeba plakatować. To pojechałem plakatować w województwie płockim. Tam był Stomma chyba i Celiński. I było mi absolutnie obojętne, bo wtedy mieliśmy drużynę Wałęsy. Dzisiejsze nasze spojrzenie na drużynę Wałęsy jest inne, natomiast wtedy było pospolite ruszenie, były plakaty z Wałęsą i kto był, była taka seria plakatów, że każdy kandydat był z Wałęsą.
Tak jest.
Na zdjęciu. No i jak był z Wałęsą, to myśmy uważali, że jest świętym, takim samym jak Wałęsa i w związku z tym nie było obojętne, czy to jest Celiński, czy Cejrowski, czy jak on tam się nazywa. Zdjęcie z Wałęsą, ja mam to rozklejać wszędzie. To wjeżdżałem do wioski, wchodziłem do urzędu gminy, mówiłem, gdzie jest sołtys? Albo tam, co tam było. akurat w tej wiosce. I mówię, proszę gablotę otworzyć, tę PZPR-owską, proszę wszystko usunąć, ja tu wieszam plakaty Solidarności. A oni mówili, ale jak to są nasze gabloty? Ja mówię, wasze to były te gabloty, teraz proszę otworzyć, albo przyjadę tu z kumplami, powybijamy wam wszystkie szyby i tak zawiesimy te plakaty. I oni grzecznie, jak się nakrzyczy na komunistę, on jest przyzwyczajony, że krzyczą na niego. Byłem z kolegą z Petrochemii Płockiej. On taki trochę większy ode mnie był, ja byłem krzykliwy, a on był taki trochę większy, stał z tyłu i mówi, przecież nie otworzą tej gabloty. Ja mówię, zaraz zobacz, jak z kluczami przyjdą. Otwierali grzecznie gabloty, myśmy za szybą w gablotach PZPR wieszali Celińskiego i Stommę i potem zamykali na kluczyk. Mówię, panie, jak to zniknie stąd, to proszę zadzwonić do mnie albo ja przyjadę do pana.
Co sprawdzaliście później?
I jechaliśmy, co pan? Potem był drugi objazd i drugie plakatowanie. Klej robiliśmy z tłuczonych kasztanów. Kleju nie było. A ja pamiętałem, że mój ojciec, jak plakaty jazzowe wieszało się na mieście, to mi mówił, że oni mają klej z tłuczonych kasztanów. Mnie to zaciekawiło. I w związku z tym, żeśmy poszukali kasztanów, tłukliśmy kasztany, gotowaliśmy w wodzie, żeby mieć klej.
Jeszcze jedno pytanie.
I natychmiast po wyborach Celiński dokonuje aktu zdrady. Czyli pomaga w wyborze zbrodniarza, sowieckiego generała Jaruzelskiego na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. To był pierwszy... Dobra, pan se może mówić ostatni PRL-u. Ludzie Solidarności pomogli w tym, żeby Jaruzelski został prezydentem? Dla mnie to było absolutnie niezrozumiałe. Idę przez miasto i nagle widzę Celińskiego, który parkuje swoje auto. To mój anioł stróż mnie tam poprowadził. To było natychmiast, następnego dnia po tym, jak Celiński pomógł zbrodniarzowi Jaruzelskiemu zostać prezydentem, dostać emeryturę, dostać ochronę do końca życia, dostać wikt, opierunek, najlepsze kliniki, bo to było konsekwencją wybrania Jaruzelskiego, było to, że on dostał do końca życia dobre życie i immunitecik, zamiast siedzieć w pierdlu.
Rozumiem, że porozmawialiście sobie z Celińskim wówczas.
Popatrzyłem na niego tak jak teraz na pana, do Celińskiego idąc, bo pomagałem mu wygrać wybory. Tak popatrzyłem na niego, nic nie mówiłem. A on, Wojtek, ja ci to mogę wytłumaczyć, to są bardzo skomplikowane rzeczy. To tak musiało być, powiedział do mnie. I wtedy mu powiedziałem, spieprzaj dziadu. I skończyła się moja... Więc nie pomagałem Celińskiemu.
Kontaktu nie utrzymujecie, rozumiem, dzisiaj.
Nie, to jest zdrajca, do SLD się zapisał przecież. Zapisać się do SLD wtedy... było moim zdaniem dużo gorszym wyborem, niż zapisać się wcześniej do PZPR. Bo jeżeli po 89 roku, już wszyscy wiemy, czym było PZPR, zbrodnicza organizacja taka jak SS i wszystkie inne takie same. I ktoś się zapisuje do SLD, co nie wie, co PZPR robiło, gdzie się nie dowiedział. Więc kto się do SLD zapisał, to jeszcze gorszy od tego, kto się wcześniej zapisywał do PZPR-u, bo wcześniej to może ze strachu, ale do SLD to już tylko z wyboru.
A to było wtedy coś takiego u pana, że jak to jest możliwe? Takie pytania na przykład gdzieś tam pan sobie stawiał?
No nie, bo, proszę pana.
No bo teraz to wiadomo, że pewne rzeczy ex post widać wyraźnie.
Cynizm rozumiałem wcześniej od pana widocznie.
No tak, ale jednak rozwieszał pan te plakaty.
No rozwieszałem plakaty, bo chcieliśmy pokonać komunistów i należało wtedy wieszać plakaty. Natomiast pan mówi, czy ja się potem zdziwiłem, że jak to się mogło stać. Nie, cynizm rozumiem od dziecka. Ta postawa jest dla mnie czytelna. Ludzie się dzielą na dobrych i złych, ale pośród złych są też cynicy na przykład. I to jest dla mnie czytelna postawa, z daleka widać cynika. Więc nie zdziwiło mnie, że Celiński się okazał cynikiem. No okazał się.
No dobrze, zostawmy myślę pana Andrzeja Celińskiego i porozmawiamy trochę o samej transformacji, która dawała choć w ograniczonym, w moim przekonaniu, zakresie pewne możliwości, chociaż w mediach pewne właśnie możliwości się pojawiły. Marian Terlecki związany z opozycją został szefem telewizji, zresztą Marian Terlecki z Gdańska. Program Lefrex mieli Kurski i Semka, a pan zaczął karierę u boku Wojciecha Mana w Nonstop Color, w telewizyjnej dwójce, dobrze mówię? A później w Radio Kolor.
Ale jak pan powiązał te rzeczy?
W tym sensie, że pojawiła się pewna możliwość, pewna przestrzeń nowych osób w mediach publicznych.
Nie, a to dobrze. Cejrowski u Wojciecha Mana w Nonstop Color nie ma absolutnie nic wspólnego z tamtymi zdarzeniami. Tamte zdarzenia, Terlecki do telewizji, to tak, rzeczywiście, tylko że on był czytelnym opozycjonistą, a ja w konspiracji działałem bardzo
Ja rozumiem,
po cichu.
Ale przed 89 pewnie by się pan w mediach publicznych nie mógł znaleźć, tak myślę przynajmniej. A po...
Inaczej.
Raczej ta przestrzeń się pojawiła.
Byłem za mały, być może bym się zjawił. Otóż do Wojciecha Mana posłał mnie Korneliusz Pacuda. Wojciech Mann z Janem Chojnackim robili sobie żarty z Pacudy. Pacuda był ten zawsze popychadło. I Pacuda w którymś momencie powiedział, nie chcę być więcej popychadłem. Róbcie sobie ten program sami. To daj nam kogoś, kto się zna na muzyce country. A mam takiego młodego z Ameryki przyjechał, to wam podeślę. Więc mnie Pacuda podesłał do Mana. To był zupełnie inny wybór niż wybór Terleckiego, czy Semki, jasne, czy Kurskiego. I ja robiłem program rozrywkowy.
Chodziło mi o to, że pojawiło się pewne pole do tego, żeby zatrudniać nowe twarze. Tak to rozumiem, no bo myślę, że wcześniej Semka chyba i Kurskim byli w podobnym wieku, a wcześniej by też raczej pracy nie dostali. Dobra,
tak,
zostawiam to, bo...
To wszystko, co pan mówi, to jest publicystyka, polityka i tak dalej, a rozrywkowe programy to zupełnie inny rodzaj naboru.
Okej, przekonał mnie pan w takim razie, że to
ja Ja pojechałem na targi do Cannes, kupiłem spotkałem gości z Kalifornii, którzy listę przebojów country sprzedają na cały świat. Poszedłem do nich, powiedziałem, potrzebuję na 2 lata za darmo dostać od was tę listę przebojów country, bo otwiera się możliwość otwierania prywatnych rozgłośni za żelazną kurtyną. Po 89 tak było. I przywiozłem za darmo licencję, potem poszedłem do Pacudy, powiedziałem, że mam licencję i możemy przez 2 lata amerykański program puszczać za darmo we wszystkich radiach i zarobić na tym. Więc to jest zupełnie co innego niż Terlecki z opozycji, Semka z opozycji, ktoś tam z Młodej Polski. Ja do niczego nie należałem za komuny. Spiskowałem, nosiłem bibułę, robiłem różne rzeczy. To jest mój konspiracyjny koszyk, dlatego go przyniosłem tutaj do przenoszenia bibuły i innych rzeczy.
Koniec lat 70. czy
nie, to jest już nowy, ale wygląda
tam.
Tak samo. Na wierzchu miałem grzyby suszone, a pod spodem nosiłem różne rzeczy. Koszyk tak zwraca uwagę w dużym mieście, bo na wiosce, jak pan idzie z czymś takim, jest pan normalny. Natomiast jak ja szedłem przez Warszawę, młody chłopak szedł przez Warszawę z takim koszykiem. Każdy ubek na mnie patrzył z daleka. I każdy mi zaglądał do koszyka i widział, a suszone grzyby. W konspiracji albo się pan ukrywa głęboko, albo pan świeci i wtedy też do pana nie podejdą, bo im nie przyjdzie do głowy, że facet rzeczywiście niesie bibułę w czymś takim.
Albo pomyśleli, jakiś dziwny może?
No jakiś dziwny może. No właśnie byłem dziwny. No właśnie. To mój konspiracyjny koszyk do przemytu różnych rzeczy był taki. Poza tym on jest ażurowy. To im do głowy by nie przyszło, że ktoś w ażurowym nosi rzeczy, których nie można oglądać.
Wie pan co, mnie interesuje też ta atmosfera mediów lat 90., bo ona musiała być zupełnie inna niż to wygląda obecnie. Chciałem zapytać, jak od kuchni wyglądało tworzenie właśnie mediów w tamtym czasie. Nie wiem, jaka atmosfera panowała w redakcjach, może powiedzmy o tych dwóch. Wyglądało to inaczej niż teraz?
Nie mam pojęcia, jak wyglądało wtedy, ani jak wygląda teraz, bo nigdy nie byłem członkiem żadnej redakcji.
No dobra, to ja
jestem, zaraz, wolny strzelec i ja zawsze dostarczałem gotowy program. Występowałem jako własny producent, przychodziłem gdzieś, sprzedawałem gotowca. Nie chodziłem na zebrania redakcyjne, nie znam nikogo z imienia i nazwiska, nie chodzę na przyjęcia, przynosiłem gotowca, więc nie wiem, jak wygląda redakcja.
No dobrze, to ja panu coś przeczytam. Po korytarzach radia przewijały się dziesiątki młodych ludzi, którzy tam ćpali, kochali się, wymyślali, spali, po prostu tam żyli. Panowała atmosfera szaleństwa, totalnego zaangażowania i wolności. To chyba...
Radio Kolor.
Z pana cytat to, zdaje się.
Nie.
Nie?
Nie, to nie z mojego. Ja bym nie o spółkowaniu na korytarzu... Nie ośmielił się powiedzieć.
Z pana biografii, to nie wiem, kto to opowiadał, może kto inny.
Ja nie napisałem swojej biografii. Jedyna, jaka powstała, to dziennikarz Gazety Wyborczej Grzegorz Brzozowicz. I cała moja rodzina próbowała powstrzymać drukowanie tej książki, gdyż obsmarował moją mamusię, która nie jest osobą publiczną. Okay. W związku z tym nie miał prawa pisać niczego na jej temat bez jej zgody. A siłą rzeczy opisał. Ja w tej rodzinie byłem osobą publiczną i mój ojciec, więc jak pan bierze cytaty z Grzegorza Brzozowicza, fajny chłop, ja go znam. Natomiast resortowe dziecko, dziennikarz Gazety Wyborczej i był wicedyrektorem Radia Kolor czy coś takiego.
Czyli to, co przeczytałem, to pan tego...
Nie wiem, bo ja w Radiu Kolor przychodziłem na 6 rano, żeby poprowadzić 4-godzinną audycję do 10, rozkręcającą poranek, przed Wojciechem Mannem, który przychodził na 10 i grał do 12, czy tam do 2, nie wiem. Więc ja przychodziłem na 6 rano, leciałem prosto do studia, robiłem swoje. Nie kolegowałem się z nikim z radia. Nie wiem, co oni tam robili. Te rzeczy, które pan cytuje, być może miały miejsce. Nie chodziłem na zebrania redakcji. W ogóle mnie to nie obchodziło. Ja robiłem swoje, brałem pieniądze za to.
Okej, a nie chciał się pan z kimś tam zaprzyjaźnić z redakcji?
Nie.
Nie kusiło?
Nie.
Dlaczego?
Bo ja, proszę pana, jestem kapitalista od urodzenia, nie mam czasu na głupoty. W związku z tym, naprawdę, chodziłem do pracy, jak robiłem swoje, szedłem do domu i robiłem następne jakieś rzeczy. Nie znam nikogo z Warszawy, z tych środowisk wszystkich. Nie należałem do żadnej organizacji, poza tym Związkiem Walki i Sabotażu, który sam założyłem. Więc nie wiem, co w tych redakcjach było. Słowo honoru.
No tak, rzeczywiście, bo w tej książce też, jak czytałem, nikt o panu właśnie nie wspomina z tych redakcji. Tak to jest. A proszę powiedzieć, bo...
Z jedną osobą się koleguję do dzisiaj. Realizator dźwięku. Pan magister inżynier Krzysztof Praszkiewicz pracuje ze mną od początku w Radiu Kolor, po tym jak mi rozwalił jedną audycję.
I od tego momentu się
nawrzeszczałem na niego, że źle robi. I on przeprosił, zamiast odwrzeszczeć. Powiedziałem, o, z tym gościem warto pracować. Bo ja na niego nawrzeszczałem, gdyż to ja musiałem do mikrofonu szyć przez 8 minut, jak on rozwalił całą konsoletę. I to ja się kompromitowałem, więc... I on zrozumiał, że ja byłem wściekły, bo mi było wstyd do mikrofonu przez 8 minut opowiadać banialuki. I mnie za to przeprosił, pomimo że nawrzeszczałem na niego. Pracujemy do dzisiaj, montuje boso. Nauczył się, poza dźwiękiem, nauczył się obraz montować. I nauczył się dźwięk nagrywać. Dźwięk w Peru nagrywał pan Krzysztof, magister inżynier Krzysztof Praszkiewicz. Więc to
czyli
jest jedna
jeden,
osoba z Radia Kolor,
jeden
którą
tak,
znam do dzisiaj.
Tak jak pan powiedział, rzeczywiście Non Stop Kolor i później Radio Kolor, tam tworzył pan przede wszystkim programy rozrywkowe, tak. Ale tym, co działo się w Polsce, mam na myśli politycznie, wówczas pan się interesował, chociażby tym, co działo się z 4 na 5 czerwca 1992 roku.
Tak, interesowałem się, ale już wiedziałem wtedy po tym spotkaniu na parkingu z Celińskim, kiedy mu spojrzałem w oczy i zobaczyłem głęboki cynizm. To wtedy było dosyć szybko po okrągłym stole przebudzenie, że ten okrągły stół to była jakaś dziwna ustawka, że to śmierdzi, że komuniści się posunęli trochę, tam się przesunęli w prawo, zepchnęli Jaruzelskiego na emeryturę ostatecznie i Kiszczaka, schowali swoich kolegów za plecami i zrobili trochę miejsca dla jakichś innych ludzi. Ja bym się nie zgodził usiąść na tej samej ławce z komunistami. Więc skoro Celiński się zgodził, skoro cała masa ludzi, Kaczyńscy się zgodzili usiąść, to stwierdziłem, że to jakaś taka nie moja gra. Bo z czerwonymi trzeba było na ostro wtedy iść i być może byśmy ich pokonali. Oni byli w głębokiej defensywie. Na ostro, a nie na układ. Nie na dogadywanie się. W momencie, kiedy czerwoni godzą się robić okrągły stół, to znaczy, że im się pali pod tyłkiem, bo przecież to jest koncepcja niedopuszczalna, żeby zaprosić opozycję do okrągłego stołu.
Ale pan to już wiedział wtedy, bo...
Jak pewne... Celińskiemu w oczy spojrzałem.
Jasne, bo pewne jednak wnioski...
Więc stwierdziłem, że to wszystko, że już jest wszystko posprzątane. I jak Olszewski przeżywał swoje rozczarowanie, to ja już przeżyłem moje trochę wcześniej z Celińskim na parkingu.
Nie było to doświadczenie jakoś tam dla pana...
Proszę pana, wkurzające na maksa było. Tylko mnie wnerwia cały czas, że się nikt nie buntuje, tylko ludzie to znoszą grzecznie. No ludzie, jak się ten film o Nocy Teczek ogląda, czy jak on tam się nazywa?
Nocna Zmiana.
Tak. No to ja się dziwię, że wszyscy to tak łykali te krewetki. Tam gadania jest dużo, nie ma żadnej akcji. Nikt przeciwko nikomu nie powstał, tylko cały czas jest gadanie, jakieś parlamentarne układywanie się, czy my mamy prawo głosować, czy nie mamy, czy on ma prawo ujawnić, czy nie ma prawa. Nieważne, czy ma prawo ujawnić. Ważne, że należy ujawnić nazwiska wszystkich ubeków, że należy otworzyć wszystkie teczki. Nieważne, czy to jest legalne. Nieważne, czy przy okazji zrobimy komuś krzywdę. bo oni tam opowiadają o otwieraniu teczek, opowiadają takie banialuki, że no, żona obecna, szczęśliwa i wnuki dowiedzą się, że tatuś miał kochankę. Dowiedzą się z teczek, więc nie możemy otwierać teczek, bo zrujnujemy ludziom życiorysy. A co mnie to obchodzi? Ważniejsza jest Polska niż jego pojedynczy życiorys. Więc ja się chcę dowiedzieć, że on był ubekiem i miał kochankę i co robił.
Nie no, pytam po to, znaczy nawet teraz pan tak wspomina, że no nie było żadnego powstania, nikt nie zaprotestował, ale pan zaprotestował? Pan jakoś wyraził swój sprzeciw?
Ja cały czas jestem chodzącym protestem bez przerwy.
Ja wiem, ale 92 rok i wtedy.
Ale co?
No jakiś protest. Pan.
No nie
osobiście.
Pamiętam, musiałbym, szkoda, że mi pan wcześniej nie przysłał tego pytania, to bym sprawdził, co robiłem w 90. W
92
roku
do głowy.
Prawdopodobnie robiłem biznes, bo otworzyły się rozgłośnie. Można było prywatne radio otworzyć. Radio Kolor było jednym z pierwszych, bo tam Radio Z było pierwsze. Radio Kolor było na zasadzie korsarza, jeszcze licencji nie dali, ale już wolno było. Mnie fascynowało to, że wolność słowa można wykorzystać. I proszę pana, wykorzystałem ją kardynalnie dobrze, bo w audycjach między 92 rokiem a 94 opowiadałem takie rzeczy, że jakiś nieznany mi gość, Waldemar Gasper, zadzwonił do mnie z telewizji i mi powiedział, chciałbym, żeby to, co pan w radiu robi o 6 rano, przeglądając gazety, wykonał pan do kamery. I tak powstał WC Kwadrans. Czyli między 92 a 94 czytałem gazety w Radiu Kolor między 6 a 10 rano i przeglądy prasy moje były tak zachwycające dla Waldemara Gaspera, że zadzwonił i dzięki temu powstał WC Kwadrans. To jest moja akcja i mój protest. WC Kwadrans pamiętają ludzie, że był mega, nie?
Będziemy mówić o tym. Wiesław Walędziak został prezesem telewizji w 93 roku, a pan chyba pierwszy WC Kwadrans w styczniu 94
tak.
stworzył, tak mi się wydaje. Przypomnijmy tak, tym, którzy może nie pamiętają albo nie oglądali.
Nie wiem, czy w styczniu, żeby tak, ten zaraz mnie sprawdzi, tak, wariograf podłączą, oni wiedzą wszystko. Ja mojej teczki nie widziałem do dzisiaj.
Ja już sprawdziłem w styczniu, tak.
Ja IPN prosiłem o moją teczkę, ale tego nie, to ale mi kazali
tego,
wypełnić.
Tego akurat w archiwum u nas nie ma, ale
wypełnić
sprawdziłem.
Mi kazali tyle papieru, żeby miał swoją własną teczkę mógł obejrzeć. To mi się nie chce wypełniać tych kwitów.
Powiedzmy o WC Kwadransie, to proszę. Się składało, program składał się z przeglądu prasy i tak. pańskich autorskich komentarzy do tej prasy. Zapraszał pan do studia gościa, miał pan charakterystyczną scenografię, no tak. i ten kubek, którym uderzał pan w stół i puentował kolejne swoje myśli.
I teraz uwaga, nie uderzałem kubkiem w stół,
nie?
tylko waliłem pięścią.
A rzeczywiście.
Ale...
A kubek?
Ponieważ w Polsce walenie pięścią się źle kojarzy, to trzymałem z przodu kubek, żeby nie było widać, że walę pięścią. Przecież każdy kubek by się rozwalił od takiego walenia, jakie pan widział w WC Kwadransie. Więc ja trzymałem dobry amerykański kubek, miałem i za każdym razem, jak mnie coś wkurzyło, to waliłem pięścią w stół, a kubeczek to była taka... tak, listek figowy.
Nie pomyślałem o tym, oglądając archiwalne odcinki.
Bardzo dobrze zrobione, skoro pan nie pomyślał.
Tak, tak, nie pomyślałem o tym i zastanawiam się, bo to był rzeczywiście unikalny program i unikalna formuła, unikalny format i nie wiem, podpatrzył pan to gdzieś od amerykańskich dziennikarzy, czy to był pański autorski program, a może Waldemar Gasper wspomniany, jakieś tam sugestie?
Nie, Waldemar Gasper jedyną sugestią jego było i kompletnie nie zrozumiał, on strasznie długo mówi. On jest jak Brown. Jak zacznie gadać, to ja się gubię, dlatego bardzo szybko mojego ojca wystawiłem. Ojciec mój był wcześniej, jazzem się zajmował, festiwale jazzowe organizował w Polsce. Jedyne za żelazną kurtyną i najwięksi artyści świata przyjeżdżali do Staszka na festiwale. Był też menadżerem Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, Skaldów ustawiał, miał zespół No To Co. I jak już był na emeryturze, to ja dostałem ten telefon od Gaspera, że mam robić program telewizyjny. Zadzwoniłem do ojca, mówię, na obiad się umawiamy u mamy na zupę pomidorową w niedzielę, bo dostałem propozycję robić program telewizyjny, ja w ogóle nie wiem, jak to się robi. I ojciec przyszedł i powiedział, ja też nie wiem, jak to się robi. Ale mówię, byłeś menadżerem Niemena, teraz zostaniesz menadżerem własnego syna. Wtedy używaliśmy jeszcze słowa impresario. I ojciec poszedł do telewizji, pogadał z gośćmi, którzy robili transmisje z festiwali jazzowych, ale pracowali w telewizji. Do kamerzysty poszedł, którego lubił i cenił. Do realizatora obrazu i tak dalej. I w zeszycie 16-kartkowym w kratkę zapisywał sobie, co oni mówią. I potem wyprodukowaliśmy we dwóch WC Kwadrans.
Okej, okay, a ten format to
ja wymyśliłem.
Czyli żadnej inspiracji?
Ojciec mi kazał.
Amerykańskiej?
Ojciec mi przetłumaczył, czego chce Gasper najpierw, bo Gasper 40 minut mówił, ja powiedziałem, nie jestem w stanie wytrzymać ględzenia takiego. Dlatego na tych spotkaniach redakcyjnych nigdy nie byłem, bo mnie to czas tracę. Więc to, ludzie się spotykają, żeby ględzić. Spotkania biznesowe do dzisiaj wyglądają. Po prostu ględzenie bez przerwy, w kółko o tym samym. Nie ma czasu na głupoty. W związku z tym ojciec mi wytłumaczył, co Gasper chce. Mówi, słuchaj, w radiu robisz przegląd prasy. Mówi, no tak, biorę wycinek prasowy i komentuję. Tak, to te wszystkie wycinki zbierz do kupy i to ma być w jednym kawałku, wszystkie, które mówisz danego dnia w radiu. Ile ich jest? Ja mówię, no, 5, 7, nie wiem, ile będzie, ile tematów się zdarzy. Dobra, to w jednym miejscu ma być. Mówię, dobra, i co jeszcze? No czasami z kimś rozmawiasz. To też ma być w jednym miejscu. Ja mówię, to ludzie przez telefon dzwonią, ja z nimi rozmawiam 3 minuty. Wymyśl sobie, że to jest jedna osoba, z którą rozmawiasz więcej niż 3 minuty. No i tak powstało to.
No dobra, ale tak.
Potem mnie ojciec zapytał, a co jeszcze robisz w radiu? Ja mówię, puszczam piosenkę country.
A taka forma na kontrze, to chyba z amerykańskiej telewizji, prawda? Że można powiedzieć
nie,
wszystko...
Nie, forma na kontrze, proszę pana, to jest kardynalna zasada naukowa. Debata naukowa polega na kontrze. Przychodzi Darwin i zaczyna opowiadać banialuki. I naprzeciwko niego staje inny profesor i mówi, panie, to się nie trzyma kupy, co pan mówisz. I organizują debatę. To jest ponadczasowe, to jest z greckiej tragedii wyjęte. Forma debaty. W Polsce jej nie było, bo komuna wytrzebiła debatę do czysta. Nie wolno było debatować, nie wolno było poddawać wątpliwość tego, co mówi sekretarz partii, ktokolwiek, nauczycielka w szkole. Więc forma debaty dla pana była nowa. No, tak przed chwilą pan powiedział, że a skąd ta ciekawa forma debaty?
Ja się zgadzam, że my nawet my chyba do dzisiaj nawet nie potrafimy
normalnie
do końca debatować.
Ludzie tak rozmawiają, jak ja rozmawiałem w WC Kwadransie. Natomiast nienormalny był sposób rozmowy we wszystkich innych programach telewizyjnych i do dzisiaj. Kiedy się nie debatuje, tylko albo się wrzeszczy na drugiego gościa, albo jak mu się zada jakieś pytanie, to on wrzeszczy na nas. Bo się czuje niewygodnie z tym pytaniem. Nie ma debaty.
Albo się wrzeszczy, albo potakuje.
No, widzi pan. Więc to było wyjątkowe tylko dlatego, że dookoła wszyscy inni zachowywali się nienormalnie. Normalny wśród wariatów jest wariatem.
Pogadajmy jeszcze o tym programie. Byli u pana m.in. Andrzej Leper, Marek Kotański, był Jerzy Owsiak, był Tomasz Beksiński, był Rafał Ziemkiewicz, były feministki, byli księża. Była nawet pani, która walczyła na rzecz osób leworęcznych, tak pamiętam. Ale wie pan co, mi szczególnie, może przez to, że jestem historykiem, utkwił ten odcinek, gdzie wziął pan podręcznik ówczesny do historii, zaczął pan kartkować go i czytać te fragmenty, które były kalką z propagandy komunistycznej. I tak w tym kontekście sobie myślę, czy nie wiem, po latach, albo może już wówczas, miał tak pan takie poczucie, że pański program coś zmienia. Chodzi mi o patrzenie Polaków na pewne rzeczy. Zmienia ogląd rzeczywistości. No, czuł pan po prostu, że WC Kwadrans robi pewien ferment w ludzkich umysłach.
A to pyta pan teraz o dwie różne rzeczy. Czy mój program coś zmienia? W kraju nic. Natomiast jeżeli u kogoś spowoduje ferment albo takie poczucie, sam nie jestem, ja myślałem, że jestem świrem, że tak myślę, że komunistów należy powiesić i w miejscu publicznym za te zbrodnie, które zrobili. Michnik nie powinien na krześle elektrycznym ani od zastrzyku umrzeć, Stefan Michnik, tylko powinien wisieć na szubienicy, żeby było z daleka widać, że to jest to samo, co ci hitlerowcy w Hadze, czy gdzie tam mieli procesy swoje. No więc, jak ja mówiłem takie rzeczy w WC Kwadransie, do dzisiaj też tak uważam, to zmiana w kraju nie następowała żadna. Ja byłem ekstremistą. Natomiast mogła nastąpić w czyimś sercu takie poczucie, że no sensownie gość gada, nie jestem sam. Natomiast dużo później byłem gościem programu Jana Pospieszalskiego i tam był profesor Nalaskowski. Był Palikot, którego w ogóle nie pamiętałem z tamtego programu i on bronił Senyszyn. I była Senyszyn. I tam padły te słowa takie, już nawet nie wiem, o czym gadka była. Natomiast wiedziałem, że muszę wyczekać. Nic się nie wtrącałem do dyskusji. czekałem na ten moment, kiedy Jan Pospieszalski, prowadzący program, zirytuje się wewnętrznie bądź zaniepokoi, że Cejrowski nic nie mówi, a tu już 25 minut programu minęło. I wtedy wiedziałem, że odda mi głos, a kiedy będzie mi oddawał głos, to wszyscy inni się uciszą i pan Cejrowski na pustym polu będzie się mógł wypowiedzieć. I mówi, a Wojtku, a ty co uważasz o tym, co mówi pani profesor? I jest cisza, oddał mi głos. I ja wtedy powiedziałem, z głupkami nie warto rozmawiać. I do dzisiaj chodzi za nią. Więc to było wymyślone przeze mnie i w głowie wyreżyserowane. Natomiast ważniejsze dla mnie w tym programie było co innego. Plan był taki. Ja mam być ekstremistą, żeby przesunąć igłę i wtedy profesor Nalaskowski wygląda jak centrysta. Bo jeżeli obaj jesteśmy w tym miejscu, no to on jest świrem i ja jestem świrem. To ja muszę zostać jeszcze większym świrem, żeby on został profesorem. I w WC Kwadransie często robiłem też takie rzeczy, że przeciągałem strunę. Wiedziałem, że społeczeństwo czegoś takiego nie jest w stanie zaakceptować, takiego języka, takiego stylu bycia. Natomiast przeciągnięcie struny powoduje, że pewne treści, które były poza marginesem, nagle wchodzą do... No, tak można myśleć, natomiast tak jak Cejrowski, to już nie.
Czyli jak Piotr Łazarkiewicz wtedy o panu mówił, że promuje pan chamskiego, brutalnego knajaka spod budki z piwem, to pan się nie dziwił specjalnie.
Ależ oczywiście, że promowałem chamskiego knajaka spod budki z piwem. On też jest obywatelem, ma prawo do istnienia, a że jest chamskim knajakiem, to może jest jego wina albo nie jest, ale jest knajakiem. Mamy chamskich knajaków. Udawanie, że ich nie ma, jest niedobre. Lepiej ich podpromować trochę, bo może ktoś nie będzie chciał być chamskim knajakiem. Więc tak, no promowałem chamskiego knajaka spod budki z piwem. Ale jeszcze jest coś. Łazarkiewicz to jest intelektualista z Gazety Wyborczej, jakieś coś takiego?
Tak, on był chyba wtedy członkiem Rady Nadzorczej TVP. Natomiast już nie żyje, zdaje się.
Knajak spod budki z piwem. W Ameryce mówią o nim redneck. Czyli chłop ze wsi, który mówi prostym językiem, a nawet prostackim i nachla się piwa w piątek, bo już w sobotę nie ma roboty, albo deszcz pada, żniw nie będzie, to się nachla piwa i się upije i nawet się wyżyga, ale ma uporządkowane w głowie. Jak jego pan zapyta, czy powinna być kara śmierci, to knajak spod budki z piwem powie panu to, co każdy myśli, tylko boi się powiedzieć. Tak. Kara śmierci musi być, bo są takie przypadki, których nie da się w żaden inny sposób rozwiązać.
Jak sobie tak...
I we wszystkich innych sprawach. Czy spytajmy knajaka spod budki z piwem. Prostym językiem panu powie, co on myśli o tych paradach. Nie przebierańców, tylko rozbierańców. O tych wyuzdanych świniach, które maszerują przez miasto. Z piórami w tyłkach i z tęczową flagą szatana. Knajak spod budki z piwem panu powie prawdziwie, co o nich myśli, wulgarnym językiem.
Ja nie wiem, ja nie jestem do końca przekonany, wie pan, bo...
Na tym polega debata, no. Bo... Pan jest historykiem, a ja jestem w mojej wieczorowej koszuli najbardziej czarnej, jaką znalazłem.
Mi się wydaje, wie pan co, że jak tak sobie analizuję te niektóre pańskie ówczesne programy, że jednak pan przekraczał granice i zadawał ciosy poniżej pasa. Jak
ta... Świadomie.
No dobrze, ale jak pan kazał pani dyrektor liceum, jednego z liceów warszawskich, spowiadać się z tego, jaki miała pierwszy raz, tak. Albo jak pan ustawił szybę pomiędzy sobą a Markiem Kotańskim, dobra, podał mu pan rękę w rękawiczce, tak. Sugerując, że może się pan zarazić AIDS, no to było po prostu moim zdaniem no,
odpowiadam.
Słabe, no.
Z Markiem Kotańskim umówiliśmy się na tę szybę. Nie zaskoczyłem go szybą, tylko wtedy on rozmnażał te swoje domy Monaru, a ludzie typu knajak spod budki z piwem bali się dżumy w postaci AIDS. Bali się, że się zarażą. Zachowywali się tak samo jak obecna władza, która jest przerażona COVID-em, który zabija tyle co grypka. Ale oni się zachowują tak samo, jak ci ludzie, którzy protestowali przeciwko Monarom. Ludzie zakładali maski, ludzie dystans chcieli zachować od domu Monaru, bo się HIV-em zarażą przez płot. Zachowywali się jak Morawiecki dzisiaj.
Ja myślę, nie wchodźmy w pierwszą
nikt tych ludzi nie szanował, z ich strachem. Mieli prawo do swojego strachu. Zadzwoniłem do Kotańskiego, powiedziałem, ludzie się pana boją, bo pan HIV roznosi po wsiach. On mówi, no wiem, że się mnie boją. To ja proponuję taką rozmowę. Ja będę reprezentował tych ludzi, bo ja w zasadzie bardziej ich rozumiem niż pana. A pan niech się broni w tej debacie. I proponuję coś takiego. Szybę postawię między mną a panem, to będzie brudna szyba, żeby w kamerze było widać cały czas, że tam jest szyba. I podam panu rękę w rękawiczce. Nie miałem chirurgicznej, założyłem zwykłą zimową. Bo się boję zarazić. I teraz będzie się pan konfrontował z postawą osoby, która się boi zarazić. I dodatkowo każdy mój gość dostawał prawo weta. Po nagraniu filmu mógł się nie zgodzić na jego emisję. Dostawał pieniądze za występ i tak dalej, natomiast wszyscy u mnie mieli prawo weta. Nie było tak, że ja nagrywam na taśmę i musi pójść.
Nawet ta pani dyrektor?
Wszyscy. I Kotański podpisał po programie zgodę na emisję i jemu się rozmowa podobała. Mówi, omówiliśmy dokładnie to, co się dzieje w kraju. Ja uważam, że pan jest kretynem kompletnym, uważając, że można się zarazić HIV-em w taki sposób. Natomiast no, reprezentuje pan ogromną populację w Polsce. I przedstawiliśmy argumenty obu stron. Natomiast pani dyrektorka szkoły kazała na lekcji wychowania seksualnego swojej młodzieży w klasie opowiadać mój pierwszy raz. Nastolatkom? Ty świnio! Nastolatków zawstydzać w taki sposób? Albo powodować, że nastoletni chłopak chce się pochwalić czymś, czego jeszcze nie przeżył i w związku z tym zacznie opowiadać świństwa w klasie? Powiedziałem, proszę pani, pani uczniom kazała opowiadać mój pierwszy raz, niech pani opowie do kamery. Będzie się pani czuła tak samo jak oni. Bo tam jest publiczność, tam jest reszta klasy za tą kamerą. Niech pani do kamery opowie swój pierwszy raz. To był cios poniżej pasa. Moim zdaniem to, co ona zrobiła w szkole, to był cios poniżej pasa, a ja jej tylko pokazałem, na czym to polega, skoro nie rozumiała w klasie.
No dobrze, może tak, ale jak ja tak sobie przypomnę te programy, to mam poczucie, że po prostu pan czasami się nad niektórymi osobami znęca. No,
ależ tą, oczywiście.
Nad tą dyrektorką się pan pastwił po prostu.
Pastwiłem się na nią, chodzi... bo ona się pastwiła wcześniej nad uczniami. Każdy po kolei w klasie ma opowiedzieć mój pierwszy raz, to jest pastwienie się nad młodzieżą bezbronną. A ona mogła wstać i wyjść. Dorosła osoba. No przecież to była przypięta, była pasem. Mogła wstać, powiedzieć, mam pana gdzieś, wychodzę, nie będę uczestniczyła w takiej rozmowie. Ja nie uważam, żeby to był cios poniżej pasa, natomiast nie ma nic złego w ciosach poniżej pasa. Jeżeli masz do czynienia po drugiej stronie z jakimś bydlakiem, którego możesz pokonać tylko w taki sposób. To nie pani dyrektor, tylko sama taka figura, że są jakieś ciosy niedozwolone. Moim zdaniem w konkretnych sytuacjach są pewne ciosy niedozwolone, ale nie da się tak powiedzieć, że nigdy, zawsze i wszędzie pewne ciosy są niedozwolone. No nie zgadzam się z tym.
Okej. Chciałem jeszcze zapytać o Walędziaka i jego telewizję. Wówczas pojawiło się sporo dziennikarzy o bardziej prawicowo-konserwatywnych poglądach, którzy byli przez swoich oponentów nazywani pampersami. Zresztą do dzisiaj pan również w gronie pampersów ciągle jest wymieniany. Tak sobie myślę, patrząc na pana działalność, na pana osobowość, czy pan się w ogóle czuł częścią jakiegokolwiek środowiska, jeśli w ogóle możemy mówić w przypadku pampersów o środowisku, czy był to raczej zbiór pewnych indywidualności, którzy pojawili się w tym samym miejscu o podobnym czasie, jak pan na to
moim zdaniem
patrzy?
Tam jest środowisko do dzisiaj. Oni się wszyscy znali na przykład, nie? Po imieniu się znali, tam rodzinnie się znali, z wcześniejszej działalności się znali, więc mówienie o nich, że stanowią grupę pampersów, natomiast to było okej, bo stanowili grupę. A nawet jak ktoś doszedł do tej grupy, to potem poznał całą resztę już w momencie, kiedy pamperstwo zaistniało. Więc to jest w porządku. Natomiast wsadzanie mnie do tej grupy to jest zwyczajna pomyłka.
Właśnie tak coś czułem.
Ludziom się wydaje, że ja jestem z tego... Ja nikogo nie znam do dzisiaj. Ani w Gdańsku, ani w Warszawie, nikogo z tych takich... Jana Pospieszalskiego widziałem 4 razy w życiu. Jesteśmy po imieniu, bo go lubię, ale jesteśmy po imieniu przez przypadek. Ale przez całe życie go widziałem 4 razy w życiu i raz pewnie na pikniku country w Mrągowie i pewnie wtedy po imieniu. Z Ziemkiewiczem się spotkałem ze 3 razy w życiu. Raz w WC Kwadransie i 2 razy u mnie w kajucie na nagraniach.
Akurat Ziemkiewicz nie był pampersem. Może wymieńmy chociaż kilku.
Proszę.
Wśród pampersów byli m.in. Jarosław Selin, Piotr Semka, Andrzej Chorubała, właśnie wspomniany Jan Pospieszalski, wówczas Cezary Michalski, który później zrobił ideową woltę, no ale wówczas był pampersem. No i właśnie... Między innymi pan też jest wymieniany.
Pampers, bo to byli, pani pyta, czemu pampersi. W telewizji polskiej rządziły stare komunistyczne trepy. I oni mieli wszyscy 40+, 50+. Natomiast pampersy to były chłystki bez dorobku, które przyszły do telewizji, typu Cezary Michalski, tam pan Chorubałę wymienił i tak dalej. Bardzo młodzi, również z wyglądu, i zaczęli się szarogęsić jako ta nowa inteligencja, że oni wiedzą lepiej, jak się robi telewizję. I ta stara, te stare trepy komunistyczne, mówię, przyszły jakieś w pampersach gnoje i nas tu będą pouczać, jak się robi telewizję, nic nie umią. Oni rzeczywiście niczego nie umieli, mieli tylko ideowość w sobie, ale im się wydawało, że wszystko umieją. Pamiętam, Chmiel mi powiedział kiedyś, Maciej Chmiel, też jeden z pampersów. Ja go poznałem dużo później i się z nim koleguję. Ale na pewnym etapie, kiedy był pampersem, to mi powiedział, że no na prezesa telewizji polskiej to on się najbardziej nadaje.
Okej.
To oni tacy byli.
No tak, dlatego może rzeczywiście nie dziwi cytat z Piotra Semki, który tak mówił o panu, że wyrazista osobowość na prawicowej scenie, że program świetny, że dowcipny, a przy okazji, że pan jest niesamowicie nieznośny, chełpliwy, dominujący, przekonany o własnej niepowtarzalności, trudny w kontakcie. Zgadza się wszystko?
Tak, Semka pewnie chciał, żebym ja z nim był po imieniu albo się z nim kolegował, a ja go nie znam i nie lubię. Nie lubię, jak tam ciamka,
lubię go słuchać. Czyli trudny w kontakcie? Zgadza się.
Ale jaki trudny w kontakcie? Ja unikałem
dominujący
kontaktu z Senką.
Zgadza się.
On być może podchodził do mnie, chciał się zaprzyjaźnić, albo może mi kiedyś rękę podał i mówi Wojtek. Ja mówię, jaki Wojtek? Co piliśmy, Bruderschaft? Jaki jestem Wojtek? Oni wszyscy defaultowo są po imieniu do dzisiaj. Jak do telewizji ktoś wchodzi, to zawsze wszyscy ze wszystkimi są po imieniu. Nawet jak się nigdy wcześniej nie widzieli na oczy. Taki jest obyczaj. Ja ten obyczaj łamałem, bo ja tak nie lubię. Jak kogoś nie znam, to nie jestem po imieniu.
Czyli pana w Wikipedii z pampersów trzeba wykreślić.
Tak. No, byłem wtedy w telewizji, robiłem programy z tego samego formatu, co inne pampersy i z tej samej ideologii, ale nie należałem do tego środowiska. Ja im wysyłałem taśmę gotową w WC Kwadrans. Nawet tam nie chodziłem do nich. Ojciec chodził, zanosił taśmę i brał pieniądze.
No to myślę,
a ja nie chodziłem. Na żadne przyjęcia nie chodziłem, a jakieś nagrody rozdają czy coś.
Nastąpiło teraz ważne sprostowanie. Apelujemy do redaktorów Wikipedii, żeby pana Wojciecha Cejrowskiego
bez znaczenia, mogę być pampersem, proszę pana, mnie
wykreślić.
Chełpliwy, tak. No proszę pana, jak wiem, że coś robię lepiej niż Semka, no to co mam mu nie powiedzieć? Będę kłamał? Nie kłamię, nie oszukuję i nie kradnę.
A nieznośny pan jest?
I to jest kosztowne, bo kiedy człowiek nie kłamie, to bardzo często jest nieznośny. Bo jak mnie ktoś zapyta, to ja powiem, nie chcę panu odpowiedzieć. Nieznośny. Albo odpowiem mu, no skoro pan pyta, tak, jest pan durniem. W obu przypadkach pan przegrywa. No albo muszę skłamać, to w trzecim przypadku też przegrałem. Więc jak człowiek nie kłamie, pan Jezus bez przerwy miał z tym kłopot. Przepraszam, że się porównuję, ale...
Czyli
ja raczej idę w ślady, wzoruję się, żeby była jasna sprawa. Wzoruję się. Pan Jezus, moja ulubiona scena, ukręcił bicz z powrozów w świątyni, powywalał handlarzom stoliki, rozsypał im majątek, kury, klatki z kurami rzucał, wściekł się. Święty gniew. Święty dlatego, że miał dobrą intencję. Ukręcił bicz z powrozów i wychłostał ludzi. Bił ich. To jest dla mnie bardzo inspirująca scena. Przez księży lekko omijana w kazaniach, bo nie wiadomo, co z tym zrobić. Tu ksiądz jest jeden, więc pokazałem palcem. Nie ksiądz? Wygląda jak ksiądz. Koloratkę ma. Przepraszam. A brat zakonny, no dobra.
No dobrze, nie był pan pampersem, ale powiedzmy, że obok pampersów, czy oni i pan robiliście zamach na pluralizm w mediach, publicznych wówczas, jak pisała Gazeta Wyborcza? Znaczy, czuł się pan w zamachowce, robiąc WC kwadrans?
Ale należało zrobić zamach na pluralizm w mediach. Do dzisiaj trzeba robić taki zamach. Proszę państwa, cały czas funkcjonuje w świecie nauki, w świecie debaty telewizyjnej to słowo pluralizm i popatrzmy, co robimy. Jak jest debata na temat parady rozbierańców, to zaprasza się jednego normalnego i jednego tęczowego. Jeden normalny reprezentuje 80% społeczeństwa i jest jeden. A ten drugi reprezentuje 2% społeczeństwa i też jest jeden. I to jest debata 80% społeczeństwa na 2% społeczeństwa, ale w telewizorze wygląda jako taka, no, pluralizm ma być. Czyli zapraszamy margines i ten margines ze względu na pluralizm, bo musi być trzech gości z trzech różnych partii. No jedna partia jest taka, dwie partie są duże. To ta mała się nie liczy, w ogóle nie zapraszamy. Albo zapraszamy osobno, niech się wypowie. Więc uważam, że jeżeli był organizowany zamach na pluralizm w telewizji, to tak, bo co oznacza słowo w tamtych latach zamach na pluralizm? Próba odsunięcia SLD z telewizji.
Ja myślę inaczej, że zamach wtedy oznaczał, że w telewizji się pojawiła garstka prawicowych komentatorów i dziennikarzy na tle pewnie 80 czy się nawet
to popieram ten
85
zamach.
Popieram o innych ten poglądach. Zamach. Taki to był chyba zamach.
Popieram wtedy ten zamach.
Czyli żaden zamach to jak dla mnie był.
No żaden, no ale to pan wie lepiej ode mnie.
No dobrze.
Tym bardziej, że się nie udał.
Nie udał się, bo zdaje się w 96 Walędziaka zastąpił Ryszard Miazek,
tak,
działacz PSL-u.
Tak.
Pański program został zawieszony, inne programy Pampersów też zostały zawieszone.
Mój program został zawieszony tak samo jak potem przez PiS, bo Ryszard Miazek z PSL-u, on powiedział, że WC Kwadrans wróci po olimpiadzie. Wszyscy myśleli, że chodzi o olimpiadę w Atlancie, a on nie powiedział, po której wróci. A potem przestał być prezesem, już nie mógł mnie przywrócić po olimpiadzie w Tokio obecnej na przykład. Natomiast jak mnie Terlecki i spółka wyrzucali od Rachonia, to też powiedzieli, że to tak, żebym ochłonął, a po nowym roku wróci. Nie powiedzieli, po którym nowym roku i do dzisiaj nie wróciłem w minęła 20. Zresztą nie planuję. Jakoś tam nie jestem przywiązany.
Może jeszcze to nastąpi, ale wróćmy do Miazka i tego, że w telewizji usuwane były programy właśnie Pampersów.
Były,
czy pański, no właśnie. Chciałem zapytać pana, czy co, nie udała się ta konserwatywna rewolucja zapowiadana przez Walędziaka? No bo tak się, nie, bo tak się zastanawiam, zapowiadał konserwatywną rewolucję, zatrudnił dziennikarzy o prawicowych poglądach i co z tego zostało? Znaczy tak, środowisko w moim przekonaniu uległo rozsypce. Część poszła do jednych redakcji, druga część do drugich. Jedni do biznesu, drudzy do polityki. Czyli co z tych Pampersów zostało i co z tej konserwatywnej rewolucji zostało? A może jednak były jakieś sukcesy? No bo może gdyby nie było sukcesów, to by pan dzisiaj tutaj nie stał na przykład, Piotr Szemka nie byłby znany, nie wiem, Jarosław Sellin nie zostałby ministrem.
To trochę pytania do historyków, natomiast nie zaistniało nic takiego jak konserwatywna rewolucja, dlatego że konserwatystów nie ma w Polsce. No kto?
No wymienieni na przykład. Pan.
No a to ja jestem jeden i mieszkam na trzech kontynentach i poza tym uchodzę za świra, wie pan, bo tutaj stoję, to ja nie reprezentuję siły konserwatywnej. Nie ma siły konserwatywnej w Polsce. Nie ma konserwatystów prawdziwych, tylko są ludzie, którzy na pluralizm grają, kompromisy i tak dalej.
No tak, ale ta konserwatywna rewolucja nie miała polegać, jak rozumiem, w sferze politycznej, tylko raczej miała dokonać się gdzieś tam w sferze mentalności. To jest zupełnie coś innego moim zdaniem.
Nie umiem to, bo to dla historyka są oceny, nie? Po latach zobaczyć, czy dało coś to, że przez 2 lata hulaliśmy w WC Kwadransie. Czy to komuś pomogło? No ja mam bezpośredni odbiór, publiczność przychodzi, do dzisiaj ludzie przychodzą, mówią, proszę pana, jak ja pana wtedy nienawidziłem, byłem studentem. Pan opowiadał takie, że proszę pana, dla mnie to były seanse, ja stałem tak, jak był WC Kwadrans i wrzeszczałem do telewizora. Teraz mam 2 córki, chciałem pana przeprosić, że na pana wrzeszczałem. A ja pana nie słyszałem wtedy, wiem, ale ja mam 2 córki i ja teraz rozumiem, co pan mówił. A wtedy byłem studentem, który dopiero chciał robić te rzeczy, które prowadzą do dwóch córek. Więc być może zostawiliśmy jakieś ślady. O innych osobach nie wiem, bo ani ich nie czytam, ani się nie koleguję z nimi, więc nie wiem, co tam z Semką się działo od czasów, kiedy był pampersem do dzisiaj.
No tak, ale jeszcze Andrzej Chorubała, myślę, że konserwatysta, nie wiem, właśnie wzmiankowany, Jan Pospieszalski, Jarosław
Cicerii. Znam, ale nie czytam. No istnieją w przestrzeni publicznej, no to...
No dobrze, zostawmy ten temat, zostawmy WC Kwadrans i powiedzmy jeszcze o tym, co pan robił później, czyli razem ze świętej pamięci tatą zaczął organizować na Kociewiu w Osieku coś, co miało nazwę Zlot Ciemnogród. Zlot Ciemnogród. I ja sobie przypominam jako młody chłopak koszulki, kubki, rozmaite gadżety, słynny papier toaletowy z charakterystyczną banderolą, które pojawiały się, nie wiem, w domach moich znajomych, bardziej rodziców oczywiście, czy właśnie wśród członków rodziny. Pytam o to nieprzypadkowo, bo jestem ciekaw, czy pan to planował od początku jako coś więcej niż festiwal muzyczny, czy to tak trochę wyszło mimochodem?
To nie był festiwal muzyczny. To było trochę to samo, co zrobiłem teraz z okazji Jarmarku Dominikańskiego miastu Gdańsk. Otóż kiedy mnie Dulcessa usunęła nieprawnie z jarmarku, mnie nasyłała policja na mnie, to ja powiedziałem mojemu bratu, kancelaria adwokacka Cejrowski, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, powiedziałem, procesuj się z nią aż do Hagi, aż na Księżyc, bo nas usunęła mnie nieprawnie z jarmarku, procesuj się. A on mówi, a po co ci to? Nie odzyskasz nigdy tego miejsca na długi. Chodzi o to, żeby wiedzieli, że jak Cejrowskiego się kopnie w tyłek, to on hucznie odchodzi, a nie po prostu kopnęli w tyłek i się wczołgał pod stół. I Zlot Ciemnogród był właśnie czymś takim. Otóż wyrzucili mnie nieprawnie z telewizji, miałem jeszcze umowę na 7 następnych WC Kwadransów, której nie zerwali, tylko przestały działać wejściówki, którymi ojciec wchodził do telewizji. Przyszedł z ostatnią taśmą za WC Kwadrans, umowa jeszcze będzie przez miesiąc działała, czy przez dwa. Przychodzi, a strażnik mówi, podtrzymam to panu. Szarpnął mu to z ręki i powiedział, panie Cejrowski, strasznie pana przepraszam, ale taki dostałem rozkaz, żeby zabrać tę taśmę, a pana nie wpuścić. Czyli po chamsku mnie wywalili z telewizji polskiej. No to żeśmy z ojcem powiedzieli, chcemy odejść hucznie i pokazać im środkowy palec. I ojciec powiedział, na naszej wiosce, gdzie 220 dusz mieszka, zorganizujemy Zlot Ciemnogrodu i przyjedzie masa ludzi i się będą świetnie bawić. Wymyśliliśmy scenariusz, wyłożyliśmy pieniądze nasze prywatne na to, bo sponsorów do tego nie było i zorganizowaliśmy, 15 tysięcy ludzi przyjechało na moją wioskę i się hucznie bawili przez 3 dni. Chodziło o to, żeby pokazać komunistom środkowy palec. Dobra, zlikwidowaliście WC Kwadrans, ale odchodzimy z klasą. I przecież pan świetnie bawił.
No tak, tylko właśnie się zastanawiam. No,
ludzie siedzieli na trawie. Ale... Powiem jedną rzecz, żeby państwo wiedzieli, czym ten zlot był. Tam się odbywały rzeczywiście koncerty na scenie i ludzie musieli siedzieć na trawie, na pochyłej górce, bo nie mieliśmy amfiteatru. To było w szczerym polu, zrobione na łące. I ta pochyła górka powodowała, że ojciec mówi, ufajdają se buksy, czyli spodnie sobie ubrudzą, jak będą siedzieć. Ja mówię, koce przyniosą. Mówi, wiesz co, może wymyślimy coś, żeby se nie fajdali buksów. I ja wymyśliłem, żeby zrobić gacie takie duże na gumkę z białego płótna, które da się włożyć na spodnie, na każdego. Takie duże gacie. I teraz kupiliśmy płótno, kazałem je pofarbować w krowie łaty i na tych gaciach było napisane gacie labudy. Ministrem wtedy była Barbara Labuda, nie była specjalnie lubiana i dosyć głupia była ogólnie. I na Labudę było wiele różnych tekstów, wołaliśmy ze sceny Labuda do Budy, różne rzeczy robiliśmy. I wyczekałem Gazetę Wyborczą, drugiego czy trzeciego dnia Wyborcza napisała, że pani minister Labuda jest obrażana na Zlocie Ciemnogrodu. I wtedy ja wyjąłem kartkę papieru. Ja, Jan Labuda ze Skurcza, zezwalam panu Cejrowskiemu, żeby robił gacie z moim nazwiskiem. No to takie juble, proszę pana, były na Ciemnogrodzie.
A papier toaletowy to z książek papier profesora toaletowy? Wiatra?
Tak, profesor J.J. Wiatr był również moim profesorem na socjologii, straszliwy komunista, okropny. I on, gdy był ministrem edukacji narodowej, powiedział, że należy z bibliotek wycofać podręczniki, w których są błędy komunistyczne, tam przewodnia rola partii, inne rzeczy, że podręczniki trzeba wycofać. I powołał komisję, która ma ocenić, które podręczniki w wolnej Polsce należy wycofać, bo opadają banialuki. Na tej liście podręczników do wycofania znalazł się cały dorobek naukowy ministra J.J. Wiatra. Wszystkie rzeczy, które napisał. Od magisterki, przez habilitację, wszystko, co napisał Wiatr, trafiło na listę do wycofania. No to ja postulowałem w WC Kwadransie, żeby zabrać panu profesorowi tytuł profesorski na sam początek. Wszystkie jego dzieła na przemiał poszły. I zdążyłem z jednej biblioteki zdobyć podręczniki, które Wiatr pisał. Zawiozłem to do papierni. I poprosiłem, żeby w papierni wrzucili, tam gdzie z makulatury robią papier toaletowy, żeby wrzucili te podręczniki do kadzi i wyprodukowali dla mnie 10 tysięcy rolek papieru z dodatkiem dzieł ministra edukacji narodowej J.J. Wiatra. I sprzedawaliśmy to na Ciemnogrodzie z banderolą.
Zanim...
Dorobek naukowy ministra edukacji narodowej z SLD.
No dobrze, był to... Mówię, zlot Ciemnogród był sukcesem organizacyjnym, frekwencyjnym. Ile mówił pan? 15 tysięcy?
15 tysięcy na pierwszy przyjechał, tak.
Jak sobie myślę, nie żal panu, że pan, nie udało się panu wykorzystać tego potencjału do zrobienia czegoś więcej, jakiegoś ruchu społecznego na przykład?
A jaki tam był potencjał?
No właśnie mówię, organizacyjny, frekwencyjny, ludzie się spotykają.
Organizował to samotnie mój ojciec, który wcześniej za komuny organizował festiwale jazzowe. To był dyrektor cyrku. Ja byłem małpa w tej konfiguracji. Czyli jestem małpa i występuję w cyrku, którego dyrektorem jest mój ojciec. I zapłaciliśmy wszystko z własnych pieniędzy, bo nie było możnych sponsorów żadnych. To gdzie tu jest potencjał? Potencjał był taki, że po trzecim Ciemnogrodzie ja już nie miałem żadnego majątku, żadnej pracy nam nikt nie chciał dać, żaden z pampersów pańskich kochanych, do których chodziłem po prośbie, nie dał mojemu ojcu tuż przed emeryturą żadnej pracy. Ja prosiłem dla ojca o pracę, bo ja sobie dam radę. Wyjadę za granicę, zrobię wyprawę do dżungli, nie zdechnę z głodu. Natomiast wilczy bilet dostał Wojciech Cejrowski razem ze swoim ojcem Stanisławem Cejrowskim. Trzy Ciemnogrody zrobiliśmy za własne pieniądze. Wydaliśmy wszystko do ostatniego grosza, żeby odejść z hukiem. I odeszliśmy z hukiem.
Ale jakby pan powiedział ze sceny do tych 15 tysięcy osób, że robimy ruch społeczny, to by wszyscy poszli. Tylko ja się obawiam,
tylko
że pan,
kto by miał za to zapłacić?
Ja się obawiam, że pan by się z wszystkimi pokłócił później.
Ja nie jestem też, proszę pana, przywódcą. Ja mogę być w partyzantce, natomiast nie mogę być ani prezydentem, ani generałem. Gdyż od prezydenta ja sam oczekuję, że będzie potrafił dogadać się z różnymi osobnikami. A ja z niektórymi nawet rozmawiać nie chcę, bo mam inny temperament, więc no ja nie mam kwalifikacji na polityka.
Tak myślałem. Czyli moja diagnoza raczej słuszna.
Że co?
No, że pokłóciłby się pan z wszystkimi tam.
Ale
z tego
nie
ruchu.
Wiem, bo ja bym w ogóle nie zwołał takiego ruchu. Co mają się zapisać do partii pod tytułem Ciemnogród?
No.
Nie, to ja to nie ja.
Brzmi całkiem sensownie.
Ja zrobiłem dla tych ludzi, którzy oglądali WC Kwadrans, mega imprezę, którą pan wspomina do dzisiaj. Nawet nadawaliśmy nielegalne radio w promieniu 6 kilometrów. Nadajnik pożyczyłem nielegalnie z pułku wojska w Grudziądzu. Ten pan mi powiedział, dam to panu i załatwię, żeby żaden pielęgniarz nie jeździł po okolicy i nie szukał, gdzie to jest. Tylko po 3 dniach ma być tu z powrotem.
Panie Wojciechu, spojrzałem na zegarek, bo obiecaliśmy naszej publiczności, że oddamy również głos państwu.
Jak to dobrze.
Myślę, że mamy jakieś 20 minut, tylko mam gorącą prośbę, bo jesteśmy Instytutem Pamięci Narodowej, rozmawiamy o historii, więc unikajmy tematów politycznych czy bieżącej
A czemu
polityki.
Mnie pan tego nie powiedział na początku?
Bo mówiłem oczywiście, tylko pan
kiedy
nie,
pan
nie posłuchał, że będziemy rozmawiali o historii dzisiaj na samym
Ale
początku.
Rozmawiając o historii, można nadal rozmawiać o polityce, dlatego... bo ona jest częścią historii. Jak mi pan powiedział, że nie wolno tykać niektórych tematów, ja bym się grzecznie dostosował.
No dobra, myślę, że zaczniemy pytania. Czy ktoś chętny?
Niech pan tylko nie puszcza mikrofonu. Mój ojciec uczył.
A, i mam prośbę
tylko
o zadawanie pytań.
Generał trzyma buławę.
A nie...
Ale dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Przede wszystkim cieszę się, że od wielu miesięcy albo właściwie od 2 lat ta sala zaczyna odżywać. Do tej pory była to martwa przestrzeń i my jako stoczniowcy i portowcy, tu siedzi wielu moich kolegów z lat 70. także, liczyliśmy na to, że ta sala będzie żyła, a nie będzie tylko martwym muzeum. A teraz do historii, parę sprostowań. Pan mówi o komunistach, a Kociołek, morderca gdyńskich...
No też komunista, powinien wisieć.
Morderca gdyńskich...
Powinien wisieć. W procesie sądowym powinien dostać szubienicę.
A Jaruzelski
powinien
pochowany
wisieć.
Na powązkach z koronami.
Za zdradę narodu jest szubienica moim zdaniem. No ale
taką
to, no
mamy
co?
Dzisiaj wolną Polskę. Pójdę dalej. Przepraszam, że trochę sprostowań. Woli kolegi, który się przyczepił do pana z Polanek, słynny Andrzej. On się do nas strajkujących przyczepił, myśmy go nie chcieli. Mimo wszystko on za przyzwoleniem pana z Polanek został tam na historycznym miejscu uwieńczony. Jedziemy dalej, bo ja mówię boso, ale przez Polskę. A pan mówi boso, ale w Ostrogach. Pójdę dalej. Okrągły stół. Mówię dlaczego? Dlatego, że tu jest bardzo wiele młodych ludzi i to potrzebne jest także jako edukacja. Jako wiedza, której dzisiaj jest niedostępna. Dlaczego milczy się o Magdalence? Totalnie się milczy o Magdalence i przepiciu Polski. Tam się zaczęło zło. Stoczniowcy tutaj podczas strajków płakali.
Raz.
Dobrze. Wie pan, ja mówię dlatego, bo jest to pierwsza debata. Magdalenka, kolejna zdrada. Stoi tutaj niedaleko krzyż poległych stoczniowców, zamordowanych stoczniowców. Chcę powiedzieć państwu, że to nie jest ten sam krzyż, pomnik poległych stoczniowców. To jest całkowicie inna konstrukcja, zmodyfikowana przez nie wiadomo kogo. I od wielu miesięcy prosimy różne władze, prezydenta, premiera, IPN.
Proszę pana, władzy nie należy nigdy o nic prosić. Władzy należy wydawać polecenia.
Oczekujemy,
do wykonania.
Oczekujemy od IPN-u, półtora miesięcy temu była wspólna komisja. Nie ma opinii w sprawie kto, kiedy, jak dokonał tej modyfikacji. Odmienił. Dzisiaj stoją, ale bardzo przepraszam, pan jest z IPN-u, a ja jestem ze Stoczni Gdańskiej, wyrzucony za 70 rok. I o dziwo przyjeżdżają delegacje, kłaniają się pod tym pomnikiem. A to nie jest ten sam pomnik. 3 lata temu stanęliśmy pod portem lotniczym w Gdańsku, żeby zmienić nazwisko patrona. Przeciwko 8 ludziom stanęło 40 funkcjonariuszy z tym z ostrą, długą bronią. W telewizji na ten temat cisza, ale mamy pluralizm. W gdańskim radiu mamy pluralizm. Cisza jest w dalszym ciągu. I przechodzę jakby do ostatniego pytania. Ja nie chcę przedłużać. Co się dzieje z polskim społeczeństwem, że patrzy, przepraszam, z jakimś dziwnym urokiem na pana Donalda Tuska, widząc w nim jakiegoś wyzwoleńca, bożyszcze i tak dalej. Co się dzieje z tymi ludźmi? Czy skończyło się miejsce?
Mnie pan pyta, co się dzieje. Proszę pana, ludzie, myślę, zużył się obecny układ socjalistów z PiS-u i ludzie po prostu patrzą na tego drugiego, bo mamy taki system, że nie ma więcej specjalnie do wyboru i ludzie tak patrzą, no już PiS mi się znudził, to teraz popatrzę sobie na Tuska. Ciekawe, co obieca. To jest głupie oczywiście, ale powszechne. A ponadto naród jest... Pomimo tej biedy i ogromnej inflacji, która jest, naród jest syty. A człowiek syty nie idzie na wojnę. Człowiek syty nie będzie waleczny. Człowiek syty nie będzie ryzykował tego, że swoją sytość utraci, wchodząc w konflikty albo łażąc pod lotnisko. Człowiek syty siada przed telewizorem, ogląda Netflix, zamiast iść w deszcz na lotnisko. Więc dopóki naród jest syty, dopóki żaden kolec, oścień nie wejdzie w tyłek człowiekowi albo w kręgosłup, to człowiek się nie uaktywnia. Dlatego Pan Bóg wymyśla ościenie przeróżne. Coś ci będzie zadrą do końca życia. I ta zadra powoduje, że jesteś aktywny. Jak nie ma zadry, to człowiek tylko utyć może.
Jeszcze jakieś pytanie? Może o przeszłość Pana Wojciecha?
Dzień dobry. Ja, Pan pozwoli, ale jednak o teraźniejszość. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Ja przychodzę jako pański miłośnik pańskiej twórczości podróżniczej. Można powiedzieć fan. I gdzieś przypadkiem dowiedziałem się o dzisiejszym spotkaniu. Ucieszyłem się, mówię, idę. Idę, bo miało nie być o podróżach, miało nie być o bieżącej polityce, ale proszę wybaczyć, jestem w drobnej rozterce. Bo jestem też samorządowcem gdańskim. Przewodniczącym zarządu dzielnicy. To taki niewysoki szczebel, niewysoki prestiż, ale zawsze. I w ubiegłym tygodniu byłem na jarmarku i z panem Wojciechem się przywitałem, uzupełniłem sobie biblioteczkę o książkę, której mi brakowało, dostałem autograf i oczywiście od razu podzieliłem się tym na Facebooku. No i moi przyjaciele z PiS-u serduszka. Super, brawo, fajnie, że wyszedłeś poza schemat, nie krępujesz się, nie wstydzisz. Platformersi udawali, że nie widzą. Nie, to ich to nie interesuje, oni są ponad to, ale widziałem, że gdzieś tam komentują, gdzieś tam uszczypną. A w ogóle ja pochodzę ze Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska. To jest takie nasze lokalne stowarzyszenie, bardzo takie różnorodne, otwarte, no i popierające panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. No i ci tutaj moi najbliżsi przyjaciele mówią, no przegiąłeś, pan Wojtek to tak troszeczkę jest niedobry dla naszej pani prezydent. Tak mówi frau Dulkiewicz, mówi Dulcessa. I mówię, no nie, to się jakoś nie może pogodzić. Taki fajny dziennikarz, który tak fajnie opowiada o świecie, boso przez świat, no to można po prostu łyżkami jeść. Rio Anaconda, Gringo wśród dzikich plemion, to od deski do deski się czyta jak najlepszą lekturę. I tak mówię, no skorzystał z okazji, spytam pana, czy naprawdę pan nie lubi naszej pani prezydent?
Proszę pana, ja jej nie znam w ogóle. Natomiast jak zaczęła mnie przeganiać z jarmarku dominikańskiego, to jako obywatel uważam, że nie miała do tego prawa, a poza tym robiła głupio. Bo Wojciech Cejrowski jest zasobem jarmarku dominikańskiego, powinien dostać w dobrym miejscu stoisko i to, że ona jest z komunistycznej partii, a ja z antykomunistycznej, nie powinno mieć w ogóle znaczenia. Jarmark dominikański, świętego Dominika, 650 lat tradycji i tak dalej. Oboje podejrzewam, mamy jakieś przywiązanie do miasta Gdańsk i ta pani i ja. W związku z tym w ogóle nie powinniśmy patrzeć na swoje kolory partyjne, tylko zająć się jarmarkiem dominikańskim. Ja na jej miejscu natychmiast oswoił wroga w taki sposób, że no ja jestem Dulkiewicz. Mogę sobie pozwolić na to, żeby temu wrednemu faszyście Cejrowskiemu dać stoisko w dobrym miejscu. Jeżeli on tylko podróżnicze książki tam będzie trzymał i zapraszał ludzi do Gdańska, dam mu dobre miejsce, niech se stoi, bo napędza ruch turystyczny mega. No i już, no i było, nie byłoby żadnej sprawy. Natomiast jak ktoś próbuje się ze mną kopać i granie fair, ja składam podanie w kwietniu i mają być rozpatrywane w kolejności, kto złożył pierwszy, a ktoś po mnie złożył w lipcu i on dostaje plac, a mnie się wyrzuca, no to już urzędnik nie fair się zachował. Ale przede wszystkim panu gra taki dysonans w głowie, że ten taki fajny Cejrowski, ulukrowany świat, cudne książki i nagle on wchodzi w takie konflikty. Powiem panu jako obywatel. Obywatel każdego kraju powinien być zawsze w kontrze do władzy. Bo władza każda psuje osobę, która piastuje stanowisko oraz władza jest zawsze zagrożeniem wobec obywatela, nawet jak jest dobra i kochana. Władzę trzeba cały czas kontestować, żeby się nie popsuli, żeby nam nie zrobili krzywdy. Stosunek obywatela wobec władzy powinien być podejrzliwy co najmniej. Stąd w Ameryce jest druga poprawka do Konstytucji o posiadaniu powszechnym dostępie do broni. Po co to jest? Nie po to, żebym zastrzelił gościa, który mi przez okno wchodzi. Mogę go zarąbać siekierą, jak chcę. Z rozdawaniem broni w Ameryce chodziło o to, żeby naród zawsze mógł się zbuntować przeciwko niegodziwej władzy, przeciwko tyranii. Żeby naród był uzbrojony co najmniej tak, jak uzbrojona jest armia i policja. Żeby naród mógł stanąć w opozycji do niegodziwej władzy i zablokować tyranię. Więc moja defaultowa postawa, automatyczna postawa wobec każdej władzy, czy za komuny, czy dzisiaj, jest po pierwsze podejrzliwa. Nawet jak jest dzisiaj fajny, to pan się może jutro zepsuje, władza pana zepsuje, skorumpują pana, pójdzie pan na jakieś układy, zdryfuje pan. Jak pana nie będzie naród kontrował cały czas i prostował, to pan się skrzywi. Tak jak w małżeństwie, jak żona pana nie będzie ciągle prostować, to pan się skrzywi. Więc ta moja postawa wobec władzy, agresywna, napastliwa, złośliwa, jest dobrą obywatelską postawą i wynikiem troski i miłości wobec ojczyzny.
Teraz będzie na pewno pytanie o przeszłość pana Wojciecha. Nie ma chętnych.
Może pan jeszcze... mnie prosił, żeby nie było podróżniczej. Wie pan, jak zagarnąłem gościa. Z podróżniczego weszliśmy no w samorządy. Zrobię, co mogę, proszę pana.
Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Dobrze, pan. Zaraz podam mikrofon.
Do wieczoru mam takie pytanko. Ma pan ogromne zasięgi na YouTubie, Facebooku. Sam jestem widzem.
Do czasu.
Pan tutaj z IPN-u pytał, czy myślał pan nad takim ruchem społecznym? Czy nie myślał pan, żeby wykorzystać swoje zasięgi, żeby promować historyków, żeby jednak ludzie dowiedzieli się o tym, co się kiedyś działo? Prowadził pan biznesy, więc wie pan, jak wypytać człowieka, czy dobrze mówi, czy jednak będzie ściemniał w tych książkach?
Proszę pana, każdy ma jakieś powołanie i miejsce od Pana Boga zasugerowane, niewyznaczone. Możemy się buntować przeciwko sugestiom Pana Boga. Ja się absolutnie nie nadaję do prowadzenia polityki, czyli tego kandydowania na stołki, organizowania partii, ruchów społecznych i tak dalej. Uważam, że nie mam kwalifikacji do tego w ogóle, a w dodatku mnie nie kręci. Ja jestem od czego innego. Ja jestem jak trochę jak stańczyk, taka rola. No, nie uprawiał polityki, a jednak szturał króla co jakiś czas. Więc ja od czego innego jestem. Na moim kanale robię co mogę, bo też są jakieś ograniczone fizyczne możliwości człowieka, ile jest w stanie zrobić. Biorę się, jak Wojciech Mann mnie w radiu nauczył czegoś takiego, jak nie masz nic do powiedzenia, puść piosenkę. Ale broń Cię Boże, żebyś usta otwierał. Jak po piosence nie masz nic do powiedzenia, puść następną. Jak po dwóch piosenkach nie masz nic do powiedzenia, zmień pracę, bo się do radia nie nadajesz. Natomiast jak nie masz nic do powiedzenia, nie otwieraj gęby. Więc jak pan mnie słyszy na YouTubie, że otworzyłem gębę, to znaczy, że w moim przekonaniu mam coś wartościowego do powiedzenia. Nie jestem z ludźmi per ty, więc przeczytajcie sobie, to już nie wchodzi w grę. Natomiast nie mogę polecać książek, których sam nie przeczytałem. A nie mam czasu czytać milionów książek, bo moim powołaniem jest pisać książki. Moim powołaniem jest zrobić audycję również rozrywkową do radia. Moim powołaniem jest korzystać z tego, że mam przepiękny język polski. Nie wiem, skąd mi przyszedł. Ja jestem z klasy matwis. I mam dysleksję taką, że ja czytałem zawsze bardzo wolno i bardzo mało, więc to nie z oczytania, nie z osłuchania. Ze wsi jestem, u nas się gwarą mówiło. Nie wiem skąd, dar od Boga. I boję się stracić poprzez to, że zaniecham. Więc moja rola jest trochę inna. Nie wydaje mi się, żeby moją rolą była ta część politycznej działalności w radiu, budowanie jakichś ruchów, uczenie historii. Ja raczej staram się ludzi nauczyć, dlaczego wolność słowa jest wartością. Bo to potrafię w trybie pokazuję, objaśniam, objaśnić. A potem pan w ramach tego, że pan zrozumiał, tak, wolność słowa jest ważna. Niech pan poleca książki na ten temat.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze jedno pytanie.
Dzień dobry. Moje nazwisko Romuald Plewa. W roku 80. byłem na tej sali. Dużo więcej osób było. Te zdarzenia wpłynęły na kraj, na Europę, na świat. Chciałbym usłyszeć od pana taką ocenę, co w Polsce zostało zrobione dobrze, a co tragicznie, że żyjemy w Polsce, która wymaga tyle poprawek.
Nie wiem, jak panu powiedzieć, bo To by trzeba krótko, tak jak pan pytanie zadał, podać panu dwie rzeczy i koniec. Byłem pod, w 80 roku, tu byłem. Przemyciłem się w nysce pełnej chleba z piekarni w miejscowości Skurcz. Gdańsk był otoczony kordonem, Trójmiasto. Nie wolno było wjeżdżać nikomu, tylko chleb przepuszczali. Wyjechać było łatwo, więc przemyciłem się do stoczni. Pana być może widziałem nawet. Podjechałem pod hotel, znaczy najpierw z chlebem się przemyciłem przez kordon, potem mnie wypuścili z tego chleba i poszedłem pod hotel Heweliusz, bo tam były ekipy telewizji zagranicznej. I ponieważ znałem angielski, to przytuliłem się do ekipy telewizji NBC. Kiedy wychodzili z hotelu, powiedziałem, ja wam poniosę aparaty, chcę tam iść. A mnie nie wpuszczą, bo ja nastolatkiem byłem wtedy. Obwiesili mnie całym sprzętem, darmowy tragarz przyszedł, to obwiesili mnie sprzętem swoim, powiedzieli, a cię nikt nie złapie, że nie masz blachy żadnej, niczego, to idź. Więc założyli na mnie wszystkie swoje kamery, wszystko, co mogli. I więc byłem tu, nie na tej sali, ale byłem tu wtedy i to było bardzo, bardzo ważne przeżycie, formujące młodego człowieka. W kierunku komunizm należy za wszelką cenę i każdym kosztem obalić, a gdyby łeb podnosił, deptać w nieskończoność. Bo to jest diabeł wcielony. Czy w Chinach, czy w Rosji, czy na Kubie, czy w Wenezueli, czy w Polsce w tej chwili w formie SLD i innych takich zjawisk. To tego się nauczyłem wtedy. Czyli dobrze zrobiona robota. Wasz strajk spowodował, że ja się utwierdziłem w takim przekonaniu i się zabetonowałem w nim. To było przeżycie roku 80 w sierpniu.
Szanowni Państwo...
A co zrobiliśmy źle, nie wiem. No, za mało takich, jak ja, się zabetonowało. No.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nasz czas dobiega końca. Dziękuję za wszystkie pytania. A korzystając z okazji, chciałem pozdrowić wszystkich Kociewiaków, również z Osieka,
z Wdy,
ze Skurzennego, ze Smolnik i z okolic. Pozdrawiamy serdecznie.
A pan jest Kociewiak z urodzenia?
Po mamie.
A umiesz pan mówić tak jak my?
Nie.
Jo?
Wszystkiego dobrego, dziękujemy.
Ja mam jedną prośbę. Uwaga, mam jedną prośbę do wszystkich tutaj i tam za tymi kamerami. Komu się podobało, niech się za mnie pomodli. A komu się nie podobało, tym bardziej. Szczęść Boże.